Tu Radio Watykańskie. Nadajemy serwis informacyjny.
Za mało mówimy o bólu egzystencji, wskazał kardynał Ravasi w czasie rekolekcji dla papieża i kurii rzymskiej.
Muzułmanie żegnają Benedykta XVI jako człowieka dialogu.
W Arabii Saudyjskiej zatrzymano chrześcijan za modlitwę.
20 lutego witają Państwa ksiądz Tadeusz Cieślak
i Beata Zajączkowska.
Kościół musi powrócić do wielkich tematów ludzkiej egzystencji, również do takich kwestii jak śmierć, cierpienie czy znikomość człowieka, które zniknęły z naszych kazań. Potrzebuje tego człowiek we współczesnej epoce telewizyjnej, a w szczególności młodzi. To jedna z myśli, którą kardynał Gianfranco Ravasi zawarł w dzisiejszych naukach rekolekcyjnych dla papieża i kurii rzymskiej. Mówił m.in. o poczuciu kruchości własnego życia. Przejawia się ono w całej księdze psalmów. Jest tam postawą dominującą, zauważył kardynał Ravasi.
Myślę, że powinniśmy więcej o tym mówić, również w naszych kazaniach. Jest to niezbędne w naszej epoce, tak bardzo płytkiej, kiedy w reklamach pokazuje się tylko to, co jest doskonałe i bez skazy, a zarazem ignoruje się wszystko, co w jakikolwiek sposób mogłoby nas zmusić do zastanowienia. Wprowadza się człowieka w stan swoistej narkozy, która chroni go przed wielkimi pytaniami. Na przykład kwestia śmierci została kompletnie wyrugowana z naszego życia, a także z naszych kazań. Naszą epokę telewizyjną dobrze charakteryzuje pewne zdanie z dzienników Kierkegaarda, gdzie filozof pisze, że ster znalazł się w rękach kucharza, a na mostku kapitańskim nie wytycza się już kursu, ale jadłospis. I rzeczywiście, w domach dominuje telewizja, która pokazuje, co jest modne, dyktuje nam, co mamy jeść, w co się ubierać. Ale brakuje głosu wskazującego kurs, sens tego życia, które nadal jest kruche i nędzne. Dlatego właśnie trzeba powrócić do wielkich tematów.
Kardynał Ravasi zachęcił w tym kontekście do ponownego docenienia pobożności ludowej. Często bowiem przejawia się w niej modlitwa u Boga, będąca reakcją na kruchość ludzkiego życia i ból egzystencji, powiedział przewodniczący Papieskiej Rady Kultury.
Benedykt XVI rozważa możliwość wydania dekretu precyzującego pewne kwestie związane z konklawę. Nie wiadomo jednak, czy uzna za konieczne i wskazane wprowadzenie zmian pozwalających na jego wcześniejsze rozpoczęcie. W ten sposób watykański rzecznik prasowy odniósł się do medialnych przecieków na temat opracowywania przez papieża motu proprio.
Ksiądz Federico Lombardi podkreślił, że papież zastanawia się, czy nie doprecyzować pewnych punktów konstytucji apostolskiej o konklawę, które w minionych latach zostały poddane jego uwadze. Przyznał, że chodzi na przykład o pełne zharmonizowanie wspomnianej konstytucji z innym dokumentem dotyczącym konklawę, a mianowicie Ordo Ritum Conclavis. Watykański rzecznik podkreślił, że papieski dekret w formie motu proprio, jeśli się ukaże, zostanie podpisany przed rozpoczęciem sede vacante.
Arcybiskup Robert Colić poprosił Benedykta XVI o przebaczenie błędów, jakie popełnił wobec niego Kościół w Niemczech. Przemawiając w Trewirze podczas wiosennej sesji plenarnej episkopatu, jego przewodniczący przypomniał najważniejsze momenty kończącego się pontyfikatu i dziękował Ojcu Świętemu za jego posługę.
Arcybiskup Colić przypomniał, że papież w swojej przemowie na początku tygodnia prosił o wyrozumiałość, dlatego teraz on w swojej roli przewodniczącego niemieckiego episkopatu prosi o przebaczenie za wszystkie błędy, które być może zostały popełnione w kościele w Niemczech względem papieża. Arcybiskup Colić zaznaczył, że mówi jako rzecznik milionów Niemców, którzy są pełni wdzięczności dla Ojca Świętego za jego wsparcie w wierze i którzy doceniają jego posługę jako dobrego pasterza i budowniczego mostów. Chciałbym całkiem zdecydowanie podziękować za to, że nasz Ojciec Święty żywił naszą radość z bycia katolikami i z odnajdywania w Kościele Ojczyzny, której nie może odebrać nam ani śmierć, ani żadna władza tego świata, mówił arcybiskup Colić podczas sesji plenarnej episkopatu w Trewirze, podsumowując pontyfikat Benedykta XVI. W najbliższych dniach w wielu niemieckich diecezjach odprawione zostaną nabożeństwa dziękczynne za obecny pontyfikat. Główną mszę świętą w imieniu niemieckich katolików odprawią 28 lutego w berlińskiej katedrze świętej Jadwigi arcybiskup Robert Colić oraz kardynał Rainer Maria Wilki i nuncjusz apostolski w Niemczech arcybiskup Jean-Claude Perissé. Dla Rady Watykańskiego z Berlina Tomasz Kycia.
Rezygnacja Benedykta XVI spotkała się z żywym echem wśród chrześcijan Egiptu. Wypowiadają się o niej hierarchowie zarówno siedmiu obecnych w tym kraju obrządków łacińskich, jak też głównych tamtejszych kościołów wschodnich, koptyjskiego i grecko-prawosławnego. Często mówią oni o bezprecedensowości decyzji papieża i odwadze, z jaką ją podjął.
Jako powziętą w stosownej chwili określił ją były patriarcha koptyjsko-katolicki. 78-letni kardynał Antonios Nagib, choć młodszy od Ojca Świętego, również złożył dymisję ze względu na stan zdrowia. Uczynił to w styczniu, częściowo sparaliżowany po przebytym rok wcześniej wylewie krwi do mózgu.
Niektórzy przedstawiciele egipskich kościołów zwracają uwagę na znaczenie papieskiej decyzji dla sytuacji w ich kraju. Zwierzchnik tamtejszych katolików obrządku łacińskiego, biskup Abdelzaki, podkreślił poczucie odpowiedzialności Ojca Świętego. Jest on świadomy, że jego zadania ze względu na obecne rytmy życia i rolę Kościoła w świecie wymagają sił duchowych i fizycznych. W czasach, gdy wszyscy walczą o władzę, takie pójście pod prąd jest dla nas wzorem, powiedział wikariusz apostolski Aleksandrii. To jest bardzo ważne dla Egiptu, gdzie liczne partie ubiegają się o poparcie. Podobnie za przykład dla wszystkich postawił Benedykta XVI grecko-prawosławny biskup Nikolaos z Delty Nilu.
Wieść o rezygnacji papieża Benedykta XVI poruszyła wszystkich muzułmanów, którzy mieli okazję prowadzić z nim dialog. Słowa te czytamy w oświadczeniu wydanym przez byłego wielkiego muftiego Bośni, Mustafę Cericza. Muzułmański duchowny napisał je w imieniu grupy 138 uczonych islamu, którzy w 2007 roku napisali do Benedykta XVI słynny list na temat dialogu z chrześcijaństwem. Była to reakcja na impas, jaki w tej dziedzinie nastąpił w wyniku nieporozumienia po papieskim wykładzie w Ratyzbonie z powodu pojawienia się w nim wątku muzułmańskiego.
Józef Ratzinger, najpierw jako kardynał, a następnie jako papież, będzie zawsze wspominany jako wybitny teolog katolicki i autentyczny pasterz swoich wiernych, napisał Mustafa Cericz. Nawet jeśli początkowo jego słowa z Ratyzbony wywołały niedobre wrażenie, to islamscy uczeni docenili późniejsze przeprosiny, a następnie przyjazne wizyty w krajach muzułmańskich i w meczetach. Bośniacki duchowny wskazuje też na docenienie przez odchodzącego papieża takich inicjatyw, jak właśnie list 138 uczonych islamskich, czy ustanowienie katolicko-muzułmańskiego forum dialogu. Mamy nadzieję, że ten duch dialogu i przyjaźni zostanie zachowany również za następcy Benedykta XVI i że wspólnoty katolickie i muzułmańskie będą mogły żyć w harmonii na całym świecie, napisał były wielki mufti Bośni.
Dziennik Radia Watykańskiego.
W Arabii Saudyjskiej aresztowano ponad 50 wyznawców Chrystusa. Chodzi o Etiopczyków, w większości kobiety, biorących udział w spotkaniu modlitewnym zorganizowanym w prywatnym mieszkaniu w mieście Damman na wschodzie kraju. Policja religijna interweniowała w czasie nabożeństwa, zatrzymując jego uczestników. Trzem kierującym zgromadzeniem mężczyznom postawiono zarzut nawracania muzułmanów na chrześcijaństwo.
Do incydentu doszło 8 lutego, jednak dopiero teraz informacja o nim ujrzała światło dzienne. Zdaniem protestanckiej organizacji monitorującej wolność religijną, większości zatrzymanych grozi deportacja z uwagi na brak dokumentów pobytowych.
Nie jest to pierwszy przypadek grupowych zatrzymań chrześcijan w Arabii Saudyjskiej. W grudniu 2011 roku w podobnych okolicznościach aresztowano w mieście Jedda 35 osób, również etiopskiego pochodzenia. Znajdujące się wśród nich kobiety poddawano następnie upokarzającym inspekcjom medycznym, noszącym znamiona dodatkowych represji.
W Syrii coraz częściej dochodzi do ataków na chrześcijan. Agencja Fides poinformowała o przypadku jawnego męczeństwa pewnego Ormianina, zamordowanego z zimną krwią przez islamskich fanatyków z nienawiści do chrześcijańskiej wiary. Został on zidentyfikowany jako Ormianin przez bojowników przeszukujących konwój samochodów jadących do Aleppo. Przy osobistej rewizji odkryli oni duży krzyż wiszący na szyi mężczyzny. Jeden z islamistów strzelił prosto w ten krzyż, wbijając go w klatkę piersiową ofiary. Według świadków zabójcy zachowywali się tak, jakby byli pod wpływem narkotyków.
Zatrzymania i rewizje na drogach dokonywane przez różne siły zaangażowane w syryjskim konflikcie są też okazją do uprawiania bandytyzmu. Często pod pretekstem kontroli dochodzi do rabunków i porwań. W niektórych przypadkach wydaje się, że ofiary były już wcześniej namierzone przez bandytów. Tak najwyraźniej było w przypadku porwania 9 lutego dwóch duchownych, ormiańsko-katolickiego i grecko-prawosławnego. Innym razem bus wiozący chrześcijan uciekających do Libanu został trafiony rakietą wystrzeloną przez bandytów. Dwie osoby zginęły, a uchodźcy zostali obrabowani.
Kościół potrzebuje mediów, które nie będą się bały poprawiać błędów i potępiać niesprawiedliwości, jednocześnie mówiąc w prawdzie i z miłością, powiedział w Madrycie przewodniczący Papieskiej Rady do Spraw Środków Społecznego Przekazu. Spotkał się tam z diecezjalnymi delegatami odpowiedzialnymi za media.
Media katolickie nie będą wiarygodne, jeśli nie stawią czoła grzechowi, nadużyciom, słabościom i błędom w naszej wspólnocie. Jednak z drugiej strony nie byłoby rzeczą obiektywną ani sprawiedliwą nie ukazywać wydarzeń i faktów, w których duch jest stale obecny, powiedział arcybiskup Claudio Maria Celli. Zdaniem przewodniczącego Papieskiej Rady do Spraw Środków Społecznego Przekazu, media katolickie odpowiedziały pozytywnie na to wyzwanie, szczególnie w internecie. Arcybiskup Celli zachęcił diecezjalnych delegatów do spraw środków społecznego przekazu, aby pomogli Kościołowi znaleźć odpowiedni język dla komunikacji, która powstała dzięki nowym technologiom i portalom społecznościowym. Język, interaktywność w internecie, kwestia autorytetu, rola świeckich, a także ataki na Kościół to tematy, które wymagają dogłębnej analizy i odpowiedzi ze strony katolickich mediów. Przyzwyczailiśmy się do opowiadania tylko naszej historii. Tymczasem teraz prosi się nas, abyśmy pokazali, kim jesteśmy. Musimy nauczyć się pokazać, jak celebrujemy naszą wiarę, jak posługujemy, jak nasze życie jest błogosławione, podkreślił arcybiskup Celli. Z Madrytu dla Radia Watykańskiego ojciec Marek Raczkiewicz, redemptorysta.
Dwie minuty dla Kaju, mówi Rafał Łączny.
Do Dyrekcji Krajowej Papieskich Dzieł Misyjnych w Polsce z trzech kubańskich diecezji napłynęły prośby o polskich kapłanów do pracy duszpasterskiej. We wrześniu ubiegłego roku w naszym kraju gościł dyrektor krajowy dzieł na Kubie. Nadesłane prośby są pokłosiem tej wizyty, poinformował ksiądz Tomasz Atłas, dyrektor krajowy Papieskich Dzieł Misyjnych w Polsce.
Chcielibyśmy, żeby tych kapłanów z Polski wyjechało jak najwięcej. Mogę już wyznać, że po tych listach, które opublikowaliśmy też na naszych stronach, są już pierwsze zgłoszenia, są pierwsze pytania i rzecz ciekawa, myślę, warta podkreślenia. Ci pytający to są misjonarze, którzy wrócili już ze swojej misyjnej posługi, aktualnie pracują w Polsce, ale na wieść o otwarciu się Kuby są gotowi pojechać i tam głosić Ewangelię.
Potrzeby kościoła na Kubie są ogromne. Na terenie trzech diecezji, skąd nadeszły prośby, mieszka ponad 2,5 miliona wiernych, którym posługuje zaledwie nieco ponad 40 księży. Ponad 1 875 tysięcy złotych udało się zebrać na pomoc polskim misjonarzom za pośrednictwem dzieła pomocy Ad Gentes. To wynik ubiegłorocznej zbiórki do puszek. Jak poinformował dyrektor dzieła, ksiądz Jarosław Buchowiecki, dzięki tym środkom udało się zrealizować 134 projekty pomocowe.
Projekty, które my realizujemy, one są rozpatrywane w czterech konkretnych kategoriach. Jest to kategoria ogólnoewangelizacyjna, kategoria edukacyjna, kategoria medyczna i kategoria charytatywna. Najwięcej projektów zrealizowaliśmy w Afryce, 89, Ameryka Południowa i Środkowa to były 33 projekty i Azja 12 projektów.
Obecnie na całym świecie pracuje 2170 polskich misjonarzy. Będzie ich można wesprzeć już w najbliższą drugą niedzielę Wielkiego Postu, nazywaną Niedzielą Ad Gentes.
Był to serwis Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.